zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W imieniu swoim i Ireneusza Sangera zapraszam na godzinne spotkanie z regionalną historią. Dzisiaj interesować nas będą dwa tematy. Z okazji 9. rocznicy śmierci przypomnimy wspaniałą postać Elżbiety Zawadzkiej, kryptonim ZO, panią generał, panią profesor, inicjatorkę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Toruniankę. Opowiemy też o lokalnej bydgoskiej inicjatywie, która promieniuje teraz na całą Europę, a ma 52-letnią tradycję. To zimowe spływy Brdą, których organizatorami są ciepłownicy i energetycy z Bydgoszczy. Zapraszam.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Szła z dworca w Sosnowcu z walizką wypełnioną dolarami. Wracała z kolejnej misji kurierskiej. Wywoziła listy i mikrofilmy z okupowanej Polski, a w drodze powrotnej taszczyła niezbędne do prowadzenia podziemnej walki pieniądze. Ale tym razem, gdy próbowała dostać się do mieszkania swojej młodszej siostry Klary, odpowiedziało jej głuche milczenie. Zastukała do drzwi mieszkania naprzeciwko, a gdy sąsiadka je otworzyła, to z przerażoną miną próbowała je natychmiast zatrzasnąć. Jednak Zo nie traciła w takiej chwili zimnej krwi. Zablokowała nogą drzwi i usłyszała: uciekaj, gestapo! Wybiegła szybko z kamienicy, bowiem miała pełną świadomość, że w mieszkaniu jej siostry hitlerowcy urządzili kocioł i próbowali aresztować kolejne osoby, które się tam pojawią. Miała szczęście, ponieważ w chwili, gdy przyszła do siostry, gestapowcy poszli na kolację. Następnego dnia Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, schowała walizkę w dworcowej przechowalni i zaczęła pod dworcem ostrzegać i informować inne kurierki o wsypie swojej siostry. I wtedy zauważyła, że stała się obiektem zainteresowania dwóch szpicli, którzy nie aresztowali jej tylko w nadziei, że doprowadzi ich do innych konspiratorów. Próbowała ich zgubić, wskakując w ostatniej chwili do tramwajów, ale cały czas deptali jej po piętach. I wtedy dały znać o sobie mocne nerwy i wrodzony spryt. Zawadzka weszła do apteki, gdzie farmaceutką była także konspiratorka z Armii Krajowej i wręczyła jej kwit na bagaż przechowywany na dworcu. Szpicle widzieli jedynie, jakby realizowała receptę. Potem spokojnie kupiła bilet na pociąg do Warszawy. Tajniacy ruszyli za nią, ale nie spodziewali się, że mają do czynienia z kobietą brawurowo odważną. Pozostawiła w przedziale płaszcz i wyszła do toalety. Wyskoczyła z pędzącego pociągu. Na żwirze pokaleczyła sobie twarz i dłonie, ale zgubiła ogon. Od przechodzącej kobiety za złoty pierścionek z akwamaryną dostała chustkę i kawałek chleba. Bezpiecznie dotarła do stolicy, a Niemcy wydali za nią list gończy. Blondynka stała się więc ruda i chodziła po ulicach w kapeluszu z szerokim rondem. Jednak dowódcy z Armii Krajowej wiedzieli, że aresztowanie to tylko kwestia czasu, więc podjęli decyzję o wysłaniu jej do Londynu. To była trudna droga. Wiodła przez Rzeszę, Francję, ośnieżone przełęcze Pirenejów do Andory, a potem do brytyjskiego Gibraltaru, skąd statkiem dostała się na Wyspy Brytyjskie. I tam zgłosiła się na kurs szkolący cichociemnych. Była jedną z 15 odważnych kobiet, ale tylko jej udało się ukończyć szkolenie i zostać zakwalifikowaną do nocnego zrzutu nad Polską. To był niebywały wyczyn, bowiem wśród ponad 2400 żołnierzy zakwalifikowanych do szkolenia ukończyło go zaledwie 600, a do kraju posłano jedynie 315 i jedną kobietę. Nocą z 9 na 10 września 1943 roku w ramach akcji Neon 4 grupa Armii Krajowej z placówki Solnica oczekiwała skoczka z Londynu. Tuż za wsią Osowiec, koło Grudziska Mazowieckiego, na nocnym niebie zamajaczyła biała czasza spadochronu. Żołnierze Armii Krajowej biegną powitać kolejnego cichociemnego. Oni mnie przyjmują i jak zwykle chcą wziąć w ramiona. I nagle odskakują. Kobieta! Nie bez uśmiechu wspominała po latach Elżbieta Zawadzka. Ale przywiozła ze sobą dla wszystkich kobiet żołnierzy bardzo ważny dekret prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Dawał on kobietom uprawnienia do takiej samej służby wojskowej jak mężczyźni. Mogły odtąd wydawać rozkazy i otrzymywać awanse. Nie były już tylko pomocniczą służbą wojskową. Zaowocuje to po powstaniu warszawskim, gdy kobiety traktowano jak żołnierzy i nie rozstrzeliwano. Tylko Zo wiedziała, ile oporu i niechęci musiała pokonać w Londynie, by zmusić emigracyjne władze do takiej decyzji. Walczyła w czasie powstania na Powiślu, a po jego upadku nadal pracowała w konspiracji. To ona wysyłała z misją do Londynu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zapamiętał ją tak. Nawet w konspiracji, gdzie panuje anonimowość, Zo stała się postacią legendarną. Uchodziła za człowieka ostrego i wymagającego od innych, ale najbardziej od samej siebie. W czasie rozmowy ani razu nie uśmiechnęła się, nie padło jedno słowo natury bardziej osobistej. Nic, co nie wiązało się ze służbowym tematem. Zo nie miała na to czasu. Dopiero na pożegnanie poczułem mocny, ciepły uścisk dłoni i usłyszałem westchnienie. Daj Boże, żebyście dotarli. Dała mi na drogę wiele cennych i praktycznych wskazówek, dokładny opis trasy i dojścia do Melin oraz hasło. Była jedną z wielu konspiracyjnych, podziemnych, wojennych bohaterów. Jednak dla takich jak Elżbieta Zawadzka w powojennej Polsce zabrakło miejsca. Stycznia minęła 9. rocznica śmierci generał profesor Elżbiety Zawadzkiej. Z tej okazji na toruńskim cmentarzu świętego Jerzego przedstawiciele miasta, fundacji jej imienia i uczniowie złożyli kwiaty na grobie legendarnej kurierki Armii Krajowej, jedynej kobiety wśród cichociemnych.
Jest to szczególnie ważne w roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę niepodległości. Pani generał urodziła się jeszcze w czasie zaborów. Jak pamiętamy, witała jako 11-letnia dziewczynka wojska generała Hallera, które wkraczały na Pomorze 2 lata później, w 20 roku. I idea niepodległości była zawsze jej bardzo droga i to było jedna z najważniejszych idei w jej życiu. Dziękuję wszystkim Państwu, szczególnie młodym, za obecność. Pani generał Toruń pamięta.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Jest ona dla nas wielkim wzorem do naśladowania. Była wielką patriotką, jedyną kobietą wśród cichociemnych.
Pracuję w Zespole Szkół Ekonomicznych, jestem nauczycielem, bibliotekarzem. Bardzo krzewimy taką pracę popularyzowania patronki, która jest wspaniałym honorowym obywatelem Torunia, wielkim wzorem do naśladowania nie tylko dla młodzieży, ale dla każdego Polaka.
Zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski.
Toruń pamięta o swoich bohaterach. Pani generał Elżbieta Zawadzka jest jedną z najważniejszych obywatelek naszego miasta. Ja się bardzo cieszę z tego względu, że młodzież pamięta i to, co ja zawsze powtarzam, że młodym się jeszcze chce. My, trochę starsi, powinniśmy pamiętać o tym, że powinniśmy dawać przykład młodym ludziom. I tego typu spotkania są idealną okazją, żeby o tym przypominać.
Dorota Zawadzka-Wakarecy, prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej.
To nie tylko to, wszystko co się dzieje wokół osoby pani generał, wokół fundacji, świadczy o tym, że pamiętamy. I że to, co robiła, było tak ważne i tak mocne właśnie w tym swoim przesłaniu, że to cały czas trwa, bo to, co dla niej było najważniejsze, już oczywiście w dorosłym życiu, co było cały czas jej służbą, to ta pamięć historyczna. Pamiętam, jak ona mówiła i do nas wszystkich, i do, zwłaszcza do młodych, że nie można, nie wolno zgubić żadnego pokolenia. I historia kolejnych pokoleń musi być zapisana, pamiętana, przekazywana. I to właśnie robi fundacja, kontynuując jej dzieło, to co ona zaczęła.
Urodziła się u zarania niepodległości w 1909 roku i rosła raz w II Rzeczpospolitą i potem szczęśliwie dożyła do III. W dalszym ciągu młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety i niewątpliwie postać pani generał jaśnieje nadzwyczajnym blaskiem, jeżeli chodzi o prawość, o wierność takim ideałom, które są najważniejsze i z tego punktu widzenia jest to w dalszym ciągu i będzie, ja sądzę, przez aż do końca. Jedna z najważniejszych postaci w naszej najnowszej historii, zarówno Torunia, Pomorza, jak i Polski.
Gdyby nie wojna, Elżbieta Zawadzka zostałaby zapewne nauczycielką matematyki. Gdy studiowała, to bardziej niż flirty z chłopakami i poszukiwanie męża, było dla niej ważniejsze szkolenie w organizacji przysposobienia kobiet do obrony kraju. I niestety bardzo szybko nabyte wtedy umiejętności miały się przydać. Urodziła się w 1909 roku w pruskim Toruniu, który był jednym z miast Cesarstwa Niemieckiego. Może stąd od dzieciństwa posługiwała się nienagannie językiem niemieckim. Miała blond włosy i niebieskie oczy i wiele razy Niemcom nie przyszło do głowy, że pasażerka tramwaju Nur für Deutsche nie jest przedstawicielką rasy panów. Jej wojenna droga rozpoczęła się we Lwowie. Zgłosiła się do kobiecego batalionu pomocniczej służby wojskowej. Po klęsce wrześniowej nie miała cienia wątpliwości, że należy nadal prowadzić walkę z okupantem, walkę podziemną, konspiracyjną. Na początku 1940 roku w jej domu w Warszawie zadzwonił telefon. kobiecy głos w słuchawce powiedział: biała sukienka jest już gotowa. To było hasło mówiące o tym, że została kurierką Komendy Głównej Polskiego Państwa Podziemnego. Ponad 100 razy przekraczała granicę III Rzeszy, wywożąc informacje z okupowanego kraju i przywożąc pieniądze na prowadzenie konspiracyjnej działalności. Gdy zaczęło grozić jej aresztowanie, wysłano ją w drogę do Londynu. Wiodła przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię. Odważna dziewczyna podróżowała leżąc na desce nad wodą w parowozowym tenderze, czyli zbiorniku, który był od góry otwarty. Przekroczyła też piechotą śnieżne przełęcze Pirenejów. Gdy dotarła do Londynu, poznała tych, którzy utrzymywali łączność z krajem. Kazimierz Bilski pracował wtedy w tej komórce. Blondynka, pełna życia i temperamentu, ubrana bardzo skromnie, prawie nieelegancko. Spojrzała na nas przez okulary i z dużą pewnością siebie powiedziała: a to właśnie panowie prowadzą łączność z nami. W powiedzeniu tym było coś, czego nie mogliśmy wziąć ani za wyraz radości, ani entuzjazmu. Miało ono po prostu charakter wymówki. I nie należy się dziwić. Inaczej wojna wyglądała ze względnie bezpiecznego Londynu, a zupełnie odmiennie z okupowanej Polski. Tak goniła do roboty kolegów z londyńskiej łączności, że ze strachu kryli się przed nią po kątach. Ale to ona znała cenę ryzyka, jakie każdego dnia ponosili kurierzy z Polski. Powróciła do kraju w 1943 roku, dokonując jako jedyna cichociemna nocnego skoku spadochronowego nad okupowanym krajem. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, a po zakończeniu wojny nie mogła zgodzić się na narzucenie krajowi nowej komunistycznej władzy. Wzmocniła szeregi antykomunistycznej opozycji spod znaku Wolność i Niezawisłość. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa skutecznie inwigilowali kierownictwo tej organizacji, by w 1948 roku przejąć nad nim kontrolę przez podstawionego oficera o pseudonimie Kos, który był w rzeczywistości funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. W ten sposób udało się dotrzeć do szeregowych członków stowarzyszenia. Elżbieta Zawadzka pracowała wtedy jako nauczycielka w szkołach w Łodzi, Toruniu i Olsztynie. Ubecy aresztowali ją w 1951 roku. Została więźniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i w trakcie przesłuchań była zmuszana do siadania na nodze odwróconego taboretu. Ale nie te tortury wspominała po latach, a lekcje, jakich udzielała szczególnie więźniarkom kryminalnym, chcąc wyrwać je z przestępczego środowiska. Oskarżono ją o szpiegostwo, czego bez trudu dowiedziono fałszywymi świadkami. Wyrok brzmiał 10 lat pozbawienia wolności. Przesiedziała 4 lata w więzieniach, między innymi w Fordonie. Po amnestii kilka miesięcy szukała pracy. W końcu zatrudniono ją w szkołach w Sierpcu i Toruniu. Elżbieta Zawadzka znalazła nowy sposób służenia ojczyźnie. Zaczęła się uczyć i w 1965 roku uzyskała doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie została adiunktem. Potem była habilitacja i przenosiny na Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Założyła tam zakład andragogiki, który miał zajmować się kształceniem dorosłych. Jednak Służba Bezpieczeństwa nie zapomniała życiorysu pani profesor Zawadzkiej. Zakład w 1978 roku został zlikwidowany, a jej kierowniczka odesłana na emeryturę. I w takiej sytuacji Zoo znalazła nowy cel w życiu, nowy sposób na służenie ojczyźnie. Zaczęła organizować archiwum materiałów historycznych dokumentujących działalność Armii Krajowej. Zgromadzeni wokół niej ludzie zainicjowali powołanie ogólnopolskiego stowarzyszenia, które dzisiaj nosi nazwę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dopiero zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku pozwoliły na oddanie właściwego hołdu tej nietuzinkowej kobiecie. Od prezydenta otrzymała stopień generała brygady i została drugą po Marii Witek kobietą generałem w historii Wojska Polskiego. Przyznano jej także order Orła Białego. Bez przeszkód mogła wreszcie zacząć działalność założona przez nią Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskiej AK oraz Wojskowej Służby Polek, które dzisiaj nazywamy Fundacją Generał Elżbiety Zawadzkiej. Siedzi sobie teraz w fotelu na pomniku przed fundacją na ulicy Podmurnej. Niestety nie doczekała niespodzianki, jaką chcieli jej zgotować na setne urodziny muzycy z garnizonowej orkiestry, którzy chcieli rankiem zagrać pod oknami jej domu. Zmarła 2 miesiące wcześniej. Odsłaniając jej pomnik, ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński zapewnił: Pani generał chce złożyć meldunek, że idziemy za pani wskazówką, by budować przyszłość na fundamencie przeszłości.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Thank you.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Ta niecodzienna inicjatywa, która wyszła z bydgoskich elektrociepłowni, ma 52 lata i od wielu, wielu lat kieruje nią pan komandor Grzegorz Rajewski. Jak to się zaczęło? Jak zaczęło się, skąd się zrodził w ogóle pomysł, by w zimie płynąć by w dom?
Pierwszy taki pomysł w ogóle płynięcia zimą został wykreowany w Bydgoszczy, bo do tej pory ze źródeł, do których mam dostęp, nie natrafiłem na zimowe pływanie, powiedzmy w Niemczech, w Belgii, we Francji, nie pływa się zimą. Może teraz na wskutek tego, że do nas przyjeżdżają, oglądają wzorce, być może, że teraz coś tam jest organizowane.
Ale musimy powiedzieć, że to wypłynęło tutaj z Kujaw, ten pomysł, i w tej chwili promieniuje wręcz europejsko.
Tak, pomysł się narodził tutaj. Prekursorami był kolega Jerzy Korek i Jerzy Gordon. I ten pierwszy spływ to był spływ kajakarzy zimowych, bez jakby zadęcia, kogo to jest impreza. Skrzyknęło się czterech ludzi i, co jest warte podkreślenia, nieodzownym elementem, który był na kajaku, to były sanki. Ponieważ w tej chwili mamy imprezę rzędu 170 osób, więc logistyka musi być tak zorganizowana, żeby te kajaki, przemieszczanie, ładowanie i tak dalej chodziło sprawnie. I do dyspozycji mamy cały tabor do zarządzania tymi kajakami. Kiedyś oni po prostu wsiedli w pociąg, dojechali do Mylofu. W Mylofie zaprzyjaźniony konduktor zatrzymał się na moście razem z tymi sankami, z tymi kajakami drewnianymi, zaznaczę, bardzo ciężkimi. Zeszli na wodę i odbyli spływ brdą w dół.
Myślę, że zdziwienie tego konduktora było przepotężne.
Konduktorzy są przyzwyczajeni do kajakarzy, dlatego że na przykład letnia międzynarodowa brda, która przepływa przez, rozpoczyna się często w Nowej Brdzie, przy moście, gdzie jest linia kolejowa, to jest normalną rzeczą, że kajakarze proszą, pociąg się zatrzymuje, bramka jest otwierana i kajaki po takim stromym zboczu, po trawie zsuwają się na dół, później plecaki lecą, na końcu schodzą ludzie i już są na polu namiotowym. Także brać konduktorska jest bardzo przychylna dla kajakarzy.
Powiedzieliśmy, że kajaki były drewniane, bo to jednak pół wieku wcześniej, to zupełnie inny sprzęt, zupełnie inna jakość, zupełnie inne możliwości i także te logistyczne. My dzisiaj w przepięknym ośrodku, gdzie można wziąć po pływaniu na brdzie ciepłą kąpiel, wtedy?
No wtedy ten pierwszy spływ, który się odbywał, to po prostu z panu gospodarza. Zapukali koledzy, poprosili o schronienie i przespali się rano, sanki, kajak do wody i dalej płynęli.
Myślę, że gospodarz się też bardzo zdziwił.
Także to bardzo pionierskie było na miarę odkrycia bieguna. Chociaż jakby te dwie rzeczy dużo różni, ale jakby sposób przeprowadzenia tego, zamiar, no po prostu prawie jak wyprawa biegunowa, bo nikt wcześniej nie próbował. Oni nie wiedzieli, co ich czeka, jakie niebezpieczeństwa. To my teraz po tych 52 latach zbieramy doświadczenie i przy organizowaniu kolejnej imprezy zawsze staramy się ją tak modelować, żeby jakiekolwiek zagrożenia usuwać, żeby nie narażać kajakarzy na utratę zdrowia, a wręcz życia.
Jakby się tak cofnąć te 50 lat, to zupełnie inna epoka, epoka polityczna także. Wtedy wiele rzeczy było niedozwolonych, zakazanych. Jak oni to wszystko obeszli?
Następny spływ, to w zasadzie drogi się rozeszły, bo pan Jerzy Korek założył klub BKK Bydgoszcz, czyli Bydgoski Klub Kajakowy, i oni organizowali swój spływ, a energetycy, czyli z tego pierwszego pnia, jakby na dwie gałęzie się to wszystko rozłożyło i od tej pory te dwie imprezy są zawsze robione w styczniu. I chwała, bo przy jednej imprezie byłoby, powiedzmy, tamtych 100 kajakarzy, a w tej chwili, z tego co wiem, na spływie imieniem Jerzego Korka było około 120 ludzi, u nas 170, więc mamy obraz, ilu ludziom zorganizowaliśmy wypoczynek w okresie, kiedy on jest najbardziej potrzebny. Latem mamy działkę, wyjazd nad wodę i tak dalej, a w tej chwili oderwanie ludzi od obowiązków, wsadzenie w kajaku, do kajaka zmuszenie i, przepraszam, zaproponowanie wysiłku, wiosłowania, bo etapy mają po 24-25 kilometrów, powoduje, że ci ludzie się regenerują i wracają do domu i myślą już o następnym spływie.
No właśnie, myślą już o następnym spływie, bo złapali tak zwanego bakcyla, ale ja się zastanawiam, cofnąć się te 52 lata, jak ten młody energetyk zdołał namówić swoich kolegów w firmie, w zakładzie, żeby popłynęli z nim zimą? Myślę, że większość pukała się w czoło.
W tym czasie już działał klub Elektron, też pojawił się klub energetyk i pływanie nie było im obce. Także zaproponowanie przejścia do zimowego spływu na zasadzie, że ktoś z nas już tam był, to tylko kwestia zarażenia. A kajakarza to zarazić jest bardzo łatwo.
I tak oto bydgoscy elektrociepłownicy zaczęli promować miasto, zaczęli promować region, bo my mówimy już w tej chwili o międzynarodowych spływach. Tu się pojawiają Niemcy, którzy mają większość rzek uregulowanych jak kanały, a tu nagle widzą prawdziwą naturę, prawdziwą przyrodę, prawdziwą rzekę.
No tak, z turystami z zachodu jest właśnie ten kłopot, że oni spodziewają się tych samych rzek, jakie mają i jest, no teraz już się przyzwyczaili, ale ci nowi, którzy przyjeżdżają, to jest takie wielkie zdziwienie, jak może drzewo leżeć w wodzie, tak? I po prostu później się długo oglądają i nie bardzo wiedzą, dlaczego to drzewo jest, ale jak tych drzew leży dużo, to już później akceptują i się bawią tak jak wszyscy kajakarze, bo te przeszkody są solą, są atrakcją, wyzwalają energię, wzajemną pomoc, także te przeszkody nie są przeszkodami, tylko dopełniają obrazu spływu. Spływ bez przeszkód byłby spływem nudnym.
Kajakarze nazywają te miejsca zwałkami, tam gdzie się te drzewa zwaliły. Trzeba stosować różne techniki kajakarskie, których się trzeba po prostu nauczyć. I dlatego lepiej nie zaczynać od zimowych spływów. Najpierw tak jak ci kajakarze z Elektronu czy z Energetyka, popływać sobie latem, popływać wiosną, popływać jesienią i w końcu rzucić się na zimę.
No to jest prawidłowa droga, aczkolwiek są tacy, że usłyszy gdzieś, dowie się, czy w radiu usłyszy i już nic nie pomoże, tylko on chce płynąć. No, wtedy nad takimi osobami jest taki szczególny patronat, mają oddzielnego pilota, który czuwa nad nimi, żeby się im nic nie stało. Również na początku dostają instruktaż, jak się zachowywać, jak wzywać pomocy, co robić.
Pan, panie komandorze, przez skromność nie powie, jak te spływy ciepłowni bydgoskich są organizowane, bo one są organizowane wzorcowo. Musi być pilot początkowy, musi być pilot końcowy, musi być ratownik, musi być medyk. To wszystko tutaj jest.
No oczywiście, bo zawsze trzeba pamiętać o tym, że organizatorowi swoje życie powierzyli kajakarze i organizator powinien się czuć odpowiedzialny za to, i zrobić wszystko, żeby wyeliminować jakiekolwiek niebezpieczeństwo. My prowadzimy taką kronikę, że po każdym spływie siadamy, póki to jest gorące w głowie i wszystkie niuanse, niedociągnięcia, dostrzeżone braki spisujemy. I to jest już tam od kilku lat prowadzone, od czasu, kiedy ja prowadzę tą imprezę. I takie kompendium wiedzy i jak rozpoczynamy naszą edycję, to czytamy archiwum, dogłębnie analizujemy, co tutaj zrobić, co poprawić i jak to zrobić.
Wojciech Dobrak, jestem dyrektorem PGE Górnictwo i Energetyka, zespół elektrociepłowni Bydgoszcz.
Ten zespół, który co roku od 52 lat organizuje zimowy spływ energetyków na Brdzie. Czy dla takiego przedsiębiorstwa jak dla waszego to wyróżnik, to powód do dumy, do satysfakcji, czy to też no, uciążliwy obowiązek, bo jeśli coś trwa pół wieku, trudno być tym, który powie, ja to przerywam.
Jest to rzeczywiście powód przede wszystkim do dumy. Jesteśmy szczęśliwi z tego tytułu, że tak dużo chętnych zapaleńców korzysta z tego spływu. Natomiast rzeczywiście po 52 latach mogę powiedzieć, że jest to mimo wszystko obowiązek, natomiast wspaniały obowiązek, z którego bardzo chętnie się wywiązujemy.
Przypuszczam, że ci, którzy przed 52 laty w dwójkę drewnianym kajakiem z sankami rozpoczęli to pływanie, nie spodziewali się, że właśnie bydgoscy energetycy podchwycą tę inicjatywę, jedną w tej chwili chyba z najfajniejszych inicjatyw lokalnych kujawsko-pomorskich, bo dowiedziałem się tutaj, że zimowe pływanie wyszło właśnie na całą Europę z Kujaw i Pomorza.
Tak, rzeczywiście, muszę przyznać, że ja osobiście tak również słyszałem, ponieważ gdy ten spływ odbył się po raz pierwszy, mnie jeszcze nie było na świecie. Ta tradycja jest kontynuowana przeze mnie, ta tradycja, która została rozpoczęta przez moich wspaniałych poprzedników.
Panie dyrektorze, mówi, ta tradycja jest kontynuowana przeze mnie, bo to nie są czcze słowa. Wsiadamy na kajak.
Tak jest, wsiadamy na kajak. Rzeczywiście w ubiegłym roku płynąłem po raz pierwszy. Bardzo mi się spodobało zimowe pływanie, letnie uprawiam już od jakiegoś czasu i rzeczywiście jutro i pojutrze będę płynął razem z wszystkimi uczestnikami spływu.
Co takiego jest w pływaniu zimą po Brdzie?
Zupełnie inna atmosfera związana z tym, że no mimo wszystko jest ten dreszczyk emocji związany z tym, że można wpaść do tej zimnej wody. Natomiast wiem już z tego, co mogłem zobaczyć, że nawet taka wywrotka nie jest w stanie popsuć tej wspaniałej atmosfery, którą tworzą ci wspaniali ludzie.
Tak się zastanawiam nad autorytetem dyrektora. Tu jest pan bardzo blisko pracowników, jest pan ich kolegą, przyjacielem. Musi pan honorować wszystkie obowiązki kajakarza. Gdyby się któryś z pana pracowników wykąpał, trzeba ratować, trzeba podać pomocną dłoń. Jak to wpływa na pozycję dyrektora w takiej firmie?
Sądzę, że podczas takiego spływu tutaj wszyscy jesteśmy absolutnie równi i autorytet dyrektora specjalnie nie ma żadnego znaczenia. Uważam, że tutaj przede wszystkim doświadczenie w pływaniu, bo mimo wszystko musi to być bezpieczne. No i przede wszystkim przyjacielska atmosfera. To jest najistotniejsze. Dlatego dzisiaj, jutro i pojutrze nie jestem tutaj dyrektorem, tylko mam nadzieję, że kolegą tych wszystkich ludzi.
No ale w poniedziałek powiedzą w elektrociepłowni, no mocny gość przepłynął zimową Brdę.
No jeżeli tak powiedzą, to tylko będę tym dumniejszy. Zrobię wszystko, żeby rzeczywiście przepłynąć i przyznam szczerze, bez wywrotki.
Czy w przyszłym roku też pan popłynie?
Tak, oczywiście. W przyszłym roku również popłynę.
To jest już deklaracja publiczna.
Tak, to jest deklaracja publiczna, bez względu na to, w jakich warunkach i o jakim statusie, natomiast na pewno popłynę.
Kajakarze zimowi to zupełnie inny rodzaj kajakarzy. To nie to rozbawione i nie zawsze trzeźwe towarzystwo, które pływa komercyjne spływy letnie. To pasjonaci.
Tak, no bo płynięcie zimą jest swojego rodzaju wyzwaniem i też przywilejem. No, nie ma dużo tych imprez. Są w zasadzie tutaj na rzece Brdzie dwie. Jedna jest na Wdzie, która odbywa się w pierwszy weekend marca i tutaj na Pomorzu więcej dużych imprez nie ma. No więc jeżeli osoba jest niesubordynowana albo problematyczna, to po prostu dostaje się do archiwum. Mamy system zapisu przez internet. Jak ta osoba poda PESEL i swoje imię, nazwisko, pokazuje się tablica. Koledze, koleżance dziękujemy, bo zachował się niezgodnie z kartą turysty.
No właśnie, bo obowiązuje tutaj swoistego rodzaju etyka na wodzie, kiedy pojawia się zwałka, kiedy pojawia się przeszkoda, ci, którzy są lepsi, ci, którzy mają większe umiejętności, obstawiają taką przeszkodę, w razie czego są gotowi ratować.
Oczywiście, tego chyba w ogóle nie trzeba już kajakarzom mówić, że wszyscy odpowiadamy za siebie nawzajem. Jeżeli coś się dzieje, to ratujemy tak, jakbyśmy siebie ratowali. Czyli jest taka stała procedura, jest wywrotka, to pierwsze dwa kajaki, które są poniżej, zawracają i łapią to, co płynie na wodzie. Kajak najbliżej dopływa, asekuruje tych, którzy wpadli do wody i przez złapanie się kajaka holuje na brzeg. Następny kajak płynący łapie kajak, który pływa w wodzie, ściąga do wody. Kolejny kajak wyrzuca pakiet, bo tutaj trzeba wspomnieć, że w każdym kajaku musi być pakiet odzieży zapasowej. Już nie szuka się tej własnej odzieży, bo nie dla siebie ją wozi się, bo wtedy nie ma czasu na szukanie w mokrym kajaku, który się wyciąga z wody, bo najważniejsze jest jak najszybciej przebrać osobę. I po prostu rzuca następny pakiet i to w zasadzie, nie musimy tego mówić, to się samoistnie dzieje. Nikt tym nie zarządza, tylko dzieje się i to automatycznie.
Pamiętam taki spływ, gdzie temperatura powietrza to minus 22 stopnie. Brda na końcu tego spływu zamarzła. Musieliśmy ciągnąć pod wysoki meandr kajaki przez las. I właśnie na tym spływie młodemu małżeństwu zdarzyła się wywrotka. Wszyscy pomogli, ci młodzi ludzie byli w szoku, ale szybko zostali zaopatrzeni.
Z zewnątrz ludzie, którzy myślą o tym, że się wpada do wody, to jest wielka tragedia. Teraz stało się popularne morsowanie. Mamy okazję zobaczyć nad morzem, ile ludzi w weekendy powierza swoje ciało morskie i toni. W Bydgoszczy, Chmielnikach jest cała grupa entuzjastów zimnego kąpania. Nad Zalewem Koronowskim ja na przykład już od kilku lat morsuję. Padnięcie do zimnej wody nie jest żadnym dużym zagrożeniem dla tego, który wpada, jeżeli wpada świadomie. Jest tylko problem, jeżeli się zanurzy, to wtedy jest dezorientowany i to jest chwilę, zanim po prostu ogarnie przestrzeń. Szybko się to tak dzieje, że ten delikwent nawet nie wie, że jest na wodzie, jest rozbierany do rosołu, przebierany, herbata i dostaje te suche rzeczy. W międzyczasie inni koledzy wylewają wodę, wsiada do kajaka i płynie dalej.
Ale jest w szoku.
Nie. Szok jest tylko w momencie, jak się wpada do wody. I w rozmowach, a przeprowadziłem ich mnóstwo z ludźmi, którzy wpadli do wody, czy było ci zimno? Nikt nie powiedział, że było mu zimno. Także jakby strach przed zimnem jest bezzasadny, bo jest dopływ adrenaliny i się na szóstym biegu po prostu człowiek zachowuje i nie jest mu zimno. I nikt nigdy po spływie, który leżał w wodzie, nie był chory. Także uważam, że nawet jak się zdarzy wywrotka, to jest tylko kolejne dobre doświadczenie.
No i teraz pytanie o kierownictwo energetyków, bo to oni są organizatorami, bo to oni ponoszą te koszta. Przyjeżdżają tutaj przedstawiciele klubów kajakowych z całej Polski, z południa Polski, z Polic, ze Szczecina. Stałym uczestnikiem takich spływów jest chyba najsłynniejszy w tej chwili polski kajakarz Aleksander Doba. Także no, renoma i sława tego spływu jest bardzo duża. Jak kierownictwo bydgoskich energetyków się ustawia do tego spływu, do tej inicjatywy, która nieprzerwanie trwa ponad pół wieku?
Wydaje mi się, że pierwszy element to jest przywiązanie do historii. Jak coś ma 50 lat, to jest jakby moralny obowiązek kontynuacji. To jest też rzesza ludzi, która w rozmowach, przy stolikach przyjaźni się z energetykami. To jest możliwość dla energetyków wpływania na inne spływy, bo na wieczorku komandorskim czy w sobotę dowiadują się, gdzie koledzy organizują. Jest tak zwana giełda imprez i to po prostu też zauważają energetycy i wiedzą, że ich ludzie, a w tym roku energetyków drużyna PGE liczy 29 osób. Na 170 to jest znacząca ilość pracowników elektrowni. To są i elektrociepłowni, to są z Bydgoszczy, z Bogatyni i z Opola.
Czyli jak Polska długa i szeroka. Powiedziałem, że wy energetycy sławicie bardzo mocno ten region i samo miasto, bo kiedy jest ten ostatni etap ze Smukały przez całe miasto, koło Opery, koło Wyspy Młyńskiej, aż do hali Łuczniczka, no to wtedy myślę, że wielu kajakarzy, którzy nigdy nie słyszeli o Bydgoszczy, spogląda na to miasto zupełnie innym okiem.
Często przechodzimy koło naszych zabytków, Opery, fary starego,
no są, no są.
Starego miasta. One tam stoją od wielu lat i, no i one są. A ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, to po prostu najpierw jest cisza. Na przykład jest zauroczenie mariną, że taki obiekt w mieście, możliwość kąpieli w śródmieściu, to po prostu nie mieści się niektórym w głowie i nam z Bydgoszczy jakby pokazują, co i jaką perłę mamy. Nie zawsze ją widzimy, ale to, że przyjeżdżają z zewnątrz ludzie, to pozwala być dumnym z tego, co mamy w naszym mieście.
Sam przeżyłem taką sytuację, kiedy to przepływaliśmy przez most imienia Hybszera i kawałek kanału. Ktoś zapytał, a co to jest? No i wtedy zacząłem opowiadać o tej drodze wodnej, która kiedyś tutaj była i nagle zobaczyłem, że wokół mnie kilkanaście kajaków i wszyscy słuchali. Poczułem się jak miejski przewodnik, jak wodny przewodnik, jak brdziany przewodnik.
Tak, to jest ten element, o którym ja wspominałem, że wieczorem na sali po prostu ludzie się wymieniają doświadczeniami. Jaka rzeka jest fajna, gdzie warto pojechać. Często to dotyczy rzek, które temu pokoleniu, które zaczynało, nawet nie mogli marzyć o tym. To są wyjazdy na przykład do Austrii, do Niemiec, do Francji, na wyspy śródziemnomorskie, gdzie rzeki są bardzo rwące, strome. Także przez te rozmowy też rodzą się przyjaźnie i plany nowych wypraw.
I to wszystko od 52 lat, zatem życzyć, by przez następne pół wieku ta tradycja trwała, trwała i trwała.
Tak, a w tym roku udało nam się przygotować niespodziankę dla kajakarzy, bo zima jest taka, jaka jest i śluza w Bydgoszczy jest niezamarznięta i dzięki uprzejmości pana Litmańskiego udostępnia nam śluzę i kajakarze po raz pierwszy w historii tych 52 lat przepłyną przez śluzę. Także kolejne doświadczenie. Ta śluza niedawno została zmodernizowana, czyli jakby mamy możliwość się pokazać, że Bydgoszcz cały czas pięknieje.
I się rozwija. Dziękuję pięknie. Komandor spływu od...
To znaczy zacząłem pływać od 18 roku życia. Później zdobywałem stopnie przodownickie. Zaczynając swoją karierę na spływach energetyków i również u Jerzego Korka imieniem spływu jako kwatermistrz. Tak kolejno przez lata doszedłem do funkcji komandora i chyba od 6 czy może 7 lat dane mi jest przez PGE organizowanie tego spływu.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Dziękujemy za wspólną godzinę z naszą historią i zapraszamy na następne spotkanie 30 stycznia po 22. Do usłyszenia.